Sobór Konstantynopolitański IV, 869-870. Rok 843 uważany jest za kończący spory obrazobórcze, ale zostały po nich bolesne ślady w postaci rozdarcia. Z jednej strony dawni ikonoklaści, grupka praktycznie nie licząca się, z drugiej nieprzejednani mnisi, pośrodku zaś umiarkowani, którzy starają się uspokoić dwie strony, szczególnie mnichów. Zasadniczą rolę odgrywały dwa ostatnie stronnictwa. Po śmierci umiarkowanego patriarchy Modesta wybrano patriarchą konstantynopolitańskim Ignacego, zwolennika kultu obrazów, ale nie mnicha, który swoimi niezręcznościami i nieprzejednaniem szybko zraził sobie wszystkich tak, że złożono go z urzędu, a na patriarchę wybrano młodego intelektualistę, człowieka świeckiego Focjusza. Gdy powiadomił on papieża o swym wyborze, ten wyraził zdziwienie z elekcji człowieka świeckiego i wysłał do Konstantynopola delegatów dla zbadania sprawy i upomnienia się o odebrane Bałkany. Na synodzie, który zebrał się w 861 roku, Ignacy odwołał się do papieża i odmówił dalszych odpowiedzi. Delegaci papiescy uznali jego depozycję, złożono go więc z urzędu. Nie upomnieli się jednak o Bałkany. Tej decyzji papież Mikołaj I nie uznał i potępił Focjusza. Między Rzymem a Konstantynopolem nastąpiła ostra wymiana listów, a dolała oliwy sprawa Bułgarów, których car przysłał do papieża delegację z prośbą o misjonarzy, co też papież skwapliwie uczynił. Wypędzono natomiast misjonarzy greckich z Bułgarii, co spowodowało nowe napięcie na linii Rzym-Konstantynopol. Focjusz przeszedł do ofensywy i ekskomunikował papieża oraz rozpoczął przeciw niemu intrygi na dworach zachodnich. Tymczasem jego protektor cesarz Michał III został zamordowany, a tron objął dawny koniucha Batylii, który pragnąc złagodzić napięcie z Rzymem, złożył z urzędu Focjusza, a wprowadził na tron znowu Ignacego i wysłał delegację do Rzymu, powiadamiając o tym fakcie i o zamiarze zwołania soboru oraz poprosił papieża o wysłanie delegatów. Ci, przybywszy do Konstantynopola, zorientowali się, że zwolennicy Ignacego stanowią mniejszość, a instrukcje papieskie doleją tylko ognia, zamiast uspokoić sytuacji. Niestety będą się do nich konsekwentnie stosować w czasie soboru. Sobór otwarto 5 października 869 roku. Wyglądał on dość żałośnie. Na otwarcie przybyło tylko 12 biskupów, od których delegaci żądają podpisania deklaracji prawowitej wiary, a ponadto potępienia Focjusza i złożenia z urzędu biskupów i kapłanów przez niego wyświęconych. Wszystko to stanowiło obrazę dla Greków, choć odbywało się to w obecności tylko kilkudziesięciu biskupów. Koniec soboru przyniósł delegacji rzymskiej klęskę. Przybyli delegaci Bułgarów, którzy zrobili kolejną zmianę, prosząc o przyjęcie ich znów pod jurysdykcję Konstantynopola, przeciwko czemu dawewnie protestowali Rzymianie. Ciekawym dorobkiem soboru jest jego nauka o Piśmie Świętym i tradycji oraz kanony dyscyplinarne podkreślające prymat rzymski i przypominające m.in., że świeccy nie mogą być dopuszczeni do biskupstwa. Sobór nie przyniósł pojednania. Złożenie z urzędu biskupów i kapłanów wyświęconych przez Focjusza spowodowało katastrofę duszpasterską. W tej sprawie udała się do Rzymu delegacja w 871, nie odnosząc jednak większych sukcesów. Tymczasem nastąpiło pogodzenie się Ignacego i Focjusza, a pierwszym aktem Focjusza, który po śmierci Ignacego został znowu przywrócony na stolicę patriarszą, była kanonizacja swego długoletniego przeciwnika, co wydaje mu niewątpliwie piękne świadectwo. Tymczasem Rzym upomina się dalej o Bałkany i delegacja rzymska, przybywszy do Konstantynopola, spotyka zmienioną sytuację, a Focjusza jako patriarchę. Na synodzie otwartym 16 sierpnia 879 roku zebrało się około 400 biskupów, którzy wystąpili w obronie patriarchy, ustanowili również kanony dyscyplinarne. Między innymi jeden z nich stwierdził, że nie należy niczego dodawać do wyznania wiary. Orzeczenia tego synodu, który bywa uważany za sobór, potwierdził papież. Sobór konstantynopolitański IV został uznany za ekumeniczny przez średniowiecznych kanonistów, między innymi ze względu na podkreślanie prymatu papieża, choć nie uznano go na wschodzie za takowy, a i na zachodzie broniono jego ekumeniczności dość anemicznie. Był bowiem to sobór odmienny od innych. Pamiętamy bowiem, że wszystkie sobory miały swoją część dogmatyczną i zazwyczaj dyscyplinarną. Tu natomiast mamy do czynienia z jednym tematem, sporem między Focjuszem i Ignacym, a sprawy dogmatyczne zajmują bardzo dalekie miejsce. Dzieje tego soboru pokazują natomiast coś innego. Tragiczne oddalanie się wschodu i zachodu, ich wzajemne niezrozumienie i intrygi. W związku ze sprawą bułgarską pojawiają się zjadliwe antyrzymskie i antygreckie pamflety, które będą skutecznie zatruwały atmosferę. To wszystko stanowi przygotowanie do tragicznej schizmy wschodniej z 1054 roku. A jednak wydaje się, że dziś badania nad tym soborem mogą posłużyć sprawie zbliżenia między chrześcijaństwem wschodu i zachodu. Mikołaj I określał bardzo silnie prymat Rzymu. Focjusz zaś nie tyle odrzucał sam prymat, a tylko sposób pojmowania go przez papieża. Czyż więc dyskusja nad stanowiskami obydwu patriarchów Rzymu i Konstantynopola nie mogłaby przynieść owoców? I czy przypadkiem idąc za sugestią wielkiego uczonego czeskiego, księdza Franciszka Dwornika, ruchowi zbliżenia między wschodem i zachodem nie przysłużyłoby się dobrze wyrzeczenie się przez Kościół katolicki obrony ekumeniczności tego dość dziwnego soboru, tak niepewnie uznawanego w jego tradycji jako ekumeniczny?